W tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest. Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam Państwa w kolejnej audycji W tym coś jest. Dzisiejszym moim gościem i Państwa również jest Janusz Rzeczkowski. Spotkał nas ten zaszczyt.
Dziękujemy, spotkał mnie ten zaszczyt. Tak. Witam Panie Krzysztofie. Witam Państwa.
Przypominamy wszystkim, Szanowny Państwo, że ci, którzy macie Irenę gdzieś tam w pobliżu, to zasuwajcie po kwiatki. Trzeba Irenie kupić kwiatki. Też pamiętajcie o Józefach. Józefom kwiatków nie kupujcie. Nie kupujcie też skarpetek. A co kupić macie Józefom, to sami się Państwo domyślcie. Nam o tym mówić nie wolno.
Jesień.
Poniedziałek. Angela Merkel opuszcza urząd kanclerza Niemiec po 16 latach rządzenia. Podsumowując okres jej urzędowania, pani Merkel powiedziała między innymi: relacje polsko-niemieckie zawsze były bliskie mojemu sercu i pozostaną takie do ostatnich dni mojego urzędowania. Zapytaliśmy słuchaczy, jak z perspektywy Polski oceniają okres urzędowania kanclerz Angeli Merkel, jak w przestrzeni ostatnich lat zmieniały się relacje polsko-niemieckie i jaka rysuje się przed nami perspektywa po zmianie usterów władzy u naszego zachodniego sąsiada. Posłuchajmy głosów naszych słuchaczy.
Już tak przyjaznego Polsce kanclerza nie będzie w Niemczech, oby był. Będę pamiętał o tych ludziach, którzy stracili życie, ale nie możemy ciągle żyć drugą wojną światową i wrogiem po zachodniej granicy.
Uważam, że bardzo dużo namieszała. Ja uważam, na przykład sprowadziła, zachęcając uchodźców, emigrantów do odwiedzenia. Oni, wiem, do tej pory że Europa nie może z tym poradzić, czy wschodu, czy zachodu, wszędzie.
Niemiec nigdy nie będzie bratem dla Polaka, więc będzie cały czas szukał. Hmm? Tak samo Sowieci nie byli dla nas przyjaciółmi, ani Niemcy nie byli, bo obydwa są winni.
Kanclerz Merkel jest wrogiem Polski. Chce pan dowodów? Nord Stream 1, Nord Stream 2 i wystarczy.
W Niemczech jest kontynuacja, proszę pana. Oni określone tam mają, proszę pana, priorytety, a uchodźcy według wielu, wielu ludzi to jest, proszę pana, skutek, a nie przyczyna. Prowadzonych działań wojennych na określonych frontach i to jest wszystko skutek.
Tradycją niemieckiej dyplomacji moim zdaniem jest kłamstwo. Angela Merkel jedynie to potwierdza. Pod maską przyjaźni Niemcy nas tradycyjnie wykorzystują. Przykładem choćby rozmowy przedstawicieli władzy regionalnej z rządem Brandenburgii, którzy się strasznie martwili tym, że budowana pod Berlinem fabryka Tesli nie ma rąk do pracy i oni specjalnie dla nas tą fabrykę ściągnęli i nawet dla tych polskich pracowników organizują transport z Polski. I takie mam wrażenie, że nic tak Polsce nie zagraża jak przyjaźń polsko-niemiecka.
To znaczy tak, mówiąc o języku dyplomacji, można to oczywiście zredukować wszystko do poziomu pewnej gry pozorów. Nie będę używał mocnych słów, jak pan redaktor.
No musimy jakoś rolę podzielić.
Mijania się z prawdą. No, bez wątpienia ta wizyta Angeli Merkel, ona była taka właśnie dwuznaczna. No, z jednej strony miłe słowa, nawet pani Angela, jak to pani poseł Katarzyna Osos na antenie Radia Zachód mówiła, Angela Merkel, mówiła, że nawet po tym, kiedy przestanie być kanclerzem, to Polska będzie dla niej bardzo interesującym krajem. Nie rozwinęła tej myśli jakoś, być może chodzi o turystykę, może jakieś inne dobra. Niemniej to mówię, to kurtuazja, a z drugiej strony komentatorzy wskazują, że to przecież za urzędu Angeli Merkel właśnie cichutko, miesiąc po miesiącu, kilometr za kilometrem układany był Nord Stream 2.
Czyli mówiąc krótko, Niemcy wbijały nam energetyczny nóż w plecy.
Tak jest. I ten interes był tutaj zabezpieczany. Wbrew tym ciepłym słowom o przyjaźni polsko-niemieckiej, przyjaźni między narodami i o tym trzeba pamiętać i to trzeba będzie pamiętać. Zresztą pamiętamy również Gerharda Schrödera, który wylądował, zdaje się, w Gazpromie. Były kanclerz.
No nie jedyny polityk pochodzący, zachodni,
pochodzący z Niemiec oczywiście, tak, socjaldemokrata, więc pytanie, zresztą mam wrażenie, że ten temat nadal uwiera także środowiska socjaldemokratyczne w naszym kraju. Nasi słuchacze, myślę, że dość w takim szerokim kontekście potraktowali te relacje. Jedni podchodzą do tych relacji pragmatycznie, inni właśnie tak jakby z tymi zastrzeżeniami różnymi historycznymi. Musimy ze sobą żyć, żyjemy ze sobą.
No tak.
Po sąsiedzku, my tutaj w Lubuskiem wiemy bardzo dobrze, co to znaczy ta bezpośrednia tutaj relacja, natomiast jest jeszcze coś więcej. Jest geostrategia, są te relacje międzynarodowe, o tym trzeba pamiętać, mieć to zawsze z tyłu głowy i nawet na te ciepłe słowa, prawda, i różnego rodzaju gesty patrzeć jednak przez pryzmat twardych interesów.
Ja mam w tyle głowy fakt, że panieńskie nazwisko pani kanclerz brzmi Kazmir, a to się wzięło z tego, że jej dziadek, który był katolikiem, mieszkał w Poznaniu w latach 20. Przeszedł na protestantyzm, wyprowadził się do Berlina i tam się od tamtego czasu nazywa się nie Kazmierczak, tylko Kazmir. I to jest takie moim zdaniem dosyć charakterystyczne w relacjach pani kanclerz z Polski. Gdzieś to jej pochodzenie widocznie próbowała jakby zatrzeć.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Rozmawiamy o służbie zdrowia. W 2021 roku wydatki stanowią 5,3% polskiego PKB. Celem polskiego rządu jest osiągnięcie 7% w 2023 roku. Mimo zwiększających się nakładów na służbę zdrowia, kilka dni temu środowisko medyczne zapowiedziało ogólnopolskie protesty. Zresztą te protesty są realizowane. Pojawiają się absurdalne postulaty. Pytamy naszych słuchaczy, czy wobec wzrostu płac i nakładów na służbę zdrowia radykalne protesty środowiska medycznego są uzasadnione i czy powinno się zrównać płace w zawodach medycznych do średniej europejskiej.
Jak służba zdrowia działa i jak te zwiększające się nakłady wpływają na jej mobilność, to widzimy wszyscy ci, którzy mają koło siebie mocno chorych i bardzo chorych, czy sami chorują, że nie jest to łatwa sprawa.
Kiedy wreszcie zaczniemy rozliczać i tak samo w Ministerstwie Obrony Narodowej i w Ministerstwie Zdrowia, że nie chodzi o to, żeby rosły nakłady, tylko jakie efekty uzyskujemy za te pieniądze, tak?
Nie pacjenci, ale służba zdrowia jest chora i decydenci w służbie zdrowia. Tutaj na prowincji, że tak powiem, to jest żenujące, jaka jest tutaj opieka, na przykład właśnie w Żaganiu. To jest nie do powiedzenia. Najlepiej przychodnie pozamykać.
Nie przesadzajmy. Są też inni ludzie. Jest życie też poza lekarzami. Jeżeli oni żądają, jakieś tam studenci żądają, żeby mieć 300% więcej pensji, no to chyba jesteśmy jednak nienormalni.
Naprawdę poszkodowane są małe miejscowości. Weźmy Szprotawę. Piękny szpital kiedyś pracował. Dzisiaj ten szpital jest zlikwidowany, nawet dokładnie nie wiem, co tam jest.
Narodowy Fundusz jest do likwidacji, bo to jest biurokracja, która zbiera pieniądze. W ogóle w Polsce mamy za dużo biurokracji i to jest całe rozwiązanie systemowe. Tak jak powiedziałem, płaci się za wykonaną pracę, nie za wykształcenie.
Sporo to idzie, że ratownicy medyczni, pielęgniarki, oni chcą zarabiać godnie w 8 godzin, a nie w 300 godzin w miesiącu czy 400.
Moim zdaniem znów tutaj się, że tak powiem, postanowiłem dla tej naszej dyskusji zachować tak dosyć radykalnie. Środowisko medyczne to moim zdaniem kolejna antyrządowa kasta. Oni się kierują nie tyle interesem pacjentów, nie interesem zawodów, nie interesem służby, tylko oni są antypisowscy. To jest coś nieprawdopodobnego. Środowisko, które nie czuje się odpowiedzialne za ponad 140 tysięcy ponad statystycznych zgonów Polaków w czasie pandemii. To przecież nie rząd spowodował te śmierci, tylko to, że opieka medyczna realizowana przez lekarzy była w takim, a nie innym stanie. O absurdach i o fatalnym stosunku do pacjentów można pisać książki. Lekarze należą zresztą do najbardziej zarabiającej grupy zawodowej. Marek Poniedziałek w jednym z tweetów słusznie napisał, że skoro tak marny to jest zawód i tak marne pieniądze, to dlaczego na każde miejsce w akademiach medycznych jest 40 kandydatów.
No, być może dlatego ktoś odpowie, że wielu z tych kandydatów i później studentów i absolwentów, którzy wyuczyli się za nasze podatników pieniądze, wyjeżdża na zachód.
Prawda? Czyli żerują na systemie.
I tam pracują. A to są ci, którzy pracują tutaj. Ja się nie wiem, czy do końca mogę zgodzić z tym takim politycznym podziałem, czy zrównaniem pracowników służby zdrowia z sympatykami tej czy innej partii. Bo no, jeśli tak, no to mamy tutaj może część w takim razie tego środowiska medycznego, bo to można oczywiście też jakieś badania fokusowe tutaj przeprowadzić. Co do zasady, myślę, że problemem jest właśnie ten postpandemiczny w tej chwili, ta postpandemiczna finansowo sytuacja, bo pracownicy, no nie tylko lekarze, ale przecież tam są i pielęgniarki, ratownicy. Oni wszyscy otrzymywali dodatki covidowe, co w sposób realny zwiększyło ich uposażenie, po prostu podniosło je na poziom dość taki satysfakcjonujący. I w momencie, kiedy no, te dodatki się skończyły, bo też sytuacja pandemiczna w kraju jest inna, no to nagle odczuli to po prostu. I teraz chcieliby, żeby to, co było ponad przeciętną, no, czy czymś ekstra, chcieliby utrzymać. To po prostu utrzymać. Tak? I to jest z tym związane. Myślę, że my nie wiemy wszystkiego o zarobkach w służbie zdrowia. Sam ostatnio rozmawiałem z przedstawicielem, no, jeśli mogę w ten sposób powiedzieć, takiego pionu menadżerskiego jednej z lubuskich placówek, który twierdził, że jeśli chodzi o przekraczanie pewnych progów podatkowych, to już w połowie roku pielęgniarki czy lekarze wskakują w inne widełki. I tutaj myślę, że to środowisko nie mówi całej prawdy o tej sytuacji. Nie twierdzę oczywiście, że wszystkim jest różowo, bo to się różnie rozkłada. Natomiast ci, którzy wiedzą, jak jest, siedzą zwyczajnie cicho i cieszą się z powodu zadymy, która dzieje się w Warszawie.
No bez wątpienia organizacja, czy struktura służby zdrowia jest w Polsce fatalna i mam takie przekonanie, że ta fatalność dobrze środowisku służy i właściwie to środowisko lekarskie nie chce żadnej zmiany, nie chce zmiany organizacyjnej, bo w gruncie rzeczy moje doświadczenia, mam swoje lata ze służbą zdrowia jest takie, że jeżeli idzie o opiekę szpitalną, to ona w Polsce jest moim zdaniem na bardzo dobrym poziomie. Natomiast jeśli idzie o lekarzy rodzinnych i dostęp do specjalistów, to jest fatalnie i tak źle moim zdaniem jeszcze nie było. Ostatni przypadek, tu się nie chcę powiedzieć pochwalić, ponieważ biorę leki kardiologiczne, mój kardiolog napisał mi receptę, także starczy mi leków na 2 tygodnie. Bo do głowy mu nie wpadło, że ja mam terminalną, jakby to powiedzieć, dolegliwość. Będzie mi ona towarzyszyć do śmierci. W związku z tym ja potrzebuję non-stop tych leków. Ale on sobie zaordynował dodatkową robotę, bo ja do niego za 10 dni znów pójdę po te leki i on będzie potem narzekał, że ma tyle biurokracji przeze mnie. Nie, panie doktorze, pan sam sobie tą robotę robi. Mam takie wrażenie, że tak to funkcjonuje. Do mnie zadzwonił lekarz, jak się z nim umówiłem na konsultację telefoniczną, po miesiącu. I po miesiącu mnie spytał, jak ja się czuję. Tak to funkcjonuje i wszyscy jesteśmy oburzeni właściwie tym stosunkiem lekarzy. Ale zostawmy moje doświadczenia. Środa.
Zdrowie, panie redaktorze.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Komisja Europejska zwleka zatwierdzeniem polskiego planu odbudowy po pandemii. Komisarz Paolo Gentiloni oświadczył, że Komisja Europejska nie zatwierdzi planu, dopóki premier Mateusz Morawiecki nie wycofa wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie kwestii prymatu Konstytucji RP nad prawem unijnym. Ten szantaż nie ma najmniejszych podstaw w przepisach unijnych, mówią przedstawiciele rządu. W otwartym mikrofonie pytamy o to, jak oceniamy dotychczasową postawę Komisji Europejskiej związaną z zatwierdzeniem polskiego planu odbudowy. Posłuchajmy opinii naszych słuchaczy.
To premier Morawiecki sam podpisał zobowiązanie pieniądze za praworządność, zgodził się na wspólne zadłużanie. Mało tego, jako prymus nawet proponował wspólne podatki.
Postępowanie Komisji Europejskiej, tak jak całej Unii Europejskiej, Niemiec oceniają bardzo źle. Przykładów mieliśmy wielce, nie tylko dotyczy to Polski.
Tam są wybrani ludzie, którzy tylko w jedną trąbkę, znaczy dmuchali. Im gorzej dla Polski, tym dla nich lepiej.
Dziwi mnie to, że jeśli chodzi o wpłacanie pieniążków, nie ma żadnych warunków. Tylko proszę wpłacać, ale jakby się chciało coś z tej kasy później wziąć, to już są warunki. Dlaczego kiedyś było może lepiej? Nie było wcale lepiej, na kolanach byliśmy. Po prostu robiliśmy wszystko, co chciała Unia i tak dalej.
Ja myślę, że z czasem dostaniemy, ale musimy iść na jakieś ugody. Tak nie można walczyć z kimś i traktować Unii Europejskiej jak bankomat.
Chcemy dostać olbrzymie pieniądze z Unii, tylko że Unia musi tak zatańczyć, jak my jej zagramy. Unia to również my, pan, ja i to mówimy wszyscy, że naszym prawem i obowiązkiem jest szanowanie również prawa Unii.
Ja już to zresztą mówiłem przy innej okazji, że mamy do czynienia z wojną hybrydową, którą jakby rozpętała Unia Europejska przeciwko Polsce. Wyraźnie widać, że Europa jest dwóch prędkości, dwóch standardów. Inne standardy obowiązują wobec Polski, inne standardy wobec Niemiec. Z drugiej strony jesteśmy ewenementem, bo to jest jedyna chyba w Europie opozycja, która wnioskuje o finansowe karanie własnego kraju. I myślę, że będzie tak, to będzie tak długo, to się nie zmieni, dopóki Polacy nie zrozumieją, jak bardzo niefrasobliwie dają takim politykom swoje głosy wyborcze.
To jest zresztą, bo możemy mówić oczywiście o tej rezolucji, która została przyjęta w Parlamencie Europejskim. Gdzieś słyszałem także komentarze mówiące, że to jest taka rezolucja, która jest najdalej idąca z tych wcześniejszych, bo...
No tak, ale nie ma żadnej mocy prawnej w gruncie rzeczy. To jest tylko takie...
To są stanowiska, to są odezwy do Komisji Europejskiej, żeby...
Wywieranie nacisku.
Prawda, tak. Natomiast tam pojawiły się również takie wnioski dotyczące złagodzenia zasad stanu wyjątkowego na granicy z Białorusią, co też jest kuriozalną sytuacją. Choć też pokazuje z drugiej strony, no jeśli popatrzymy, że mamy do czynienia z Parlamentem Europejskim, prawda, czyli takim naszym Sejmem, i mamy komisję, czyli taki nasz rząd, no to w tym Parlamencie Europejskim też
takich
pojawiają się...
z foliówkami biegającymi po łące.
No tak, są tam właśnie ci wszyscy, którzy robią sobie selfie, są wszyscy ci, którzy biegają z foliówkami, są ci, którzy tam, nie wiem, kładą się na ulicy, no i tego rodzaju głosy po prostu się siłą rzeczy w tej debacie w Parlamencie Europejskim także muszą pojawić. Oczywiście możemy się temu przyglądać z takim nieukrywaną, nie wiem, może satysfakcją, a nie mówiłem, albo nawet z jakimś uśmiechem i takim po sobie żartować o tych sprawach. Natomiast gdzieś w pewnym momencie ci ludzie będą naciskać przycisk i podejmować głosy w momencie, w którym na przykład dojdzie już do tego, że ten głos będzie coś znaczył. Bo na razie to jest rezolucja, na razie Komisja Europejska tutaj, powiedzmy sobie, ma coś do powiedzenia w kontekście tych relacji. Ma, nie ma, bo to jest też oczywiście dyskusyjne. Ale to jest to pewien obraz jakichś nastrojów w stosunku także do naszego państwa, do suwerenności i to jest takie niepokojące.
Ale z drugiej strony, czy nie ma pan takiego wrażenia, że opozycja próbuje wywołać w rządzie jakieś reakcje polexitowskie, takie, żebyśmy przestali lubić tą organizację i że ta organizacja próbuje prowokować rząd do jakichś takich antyunijnych deklaracji.
A rząd coś prowokować nie specjalnie nie udaje, bo nawet już sięgając nawet do tych instancji już na szczytach władzy, prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że polexitu nie będzie.
Pójdziemy drogą brytyjską.
Oczywiście rozczarował tym samym wielu, wielu piewców polexitu. Być może na jakiś czas, bo za jakiś czas ktoś coś powie i zaraz będzie, a nie mówiliśmy, oni chcą wyjść z tej Unii Europejskiej. Wtedy znowu trzeba będzie wyjść i powiedzieć, nie będziemy wychodzić z Unii Europejskiej.
Czyli ta mantra, że PiS jest antyunijny, jakoś się nie sprawdza. Ja mam takie przekonanie najgłębsze, że dopóki Unia jest dla nas rozwiązaniem gospodarczo korzystnym, powinniśmy jak najdłużej w tej Unii siedzieć. Natomiast zgodnie z taką ogólną zasadą, jak nam coś będzie za bardzo szkodziło i będzie bilansowało, ujemny, trzeba się tego, z tego jakoś wyplątać, bo w polityce żadne sentymenty nie powinny nas krępować. O czym niejako rozmawialiśmy, rozmyślaliśmy z okazji dnia wczorajszego, czyli 17 września, kiedy Rosja na nas napadła, a nasi sojusznicy europejscy nas pozostawili samemu sobie, uznając, że wszystko jest w porządku.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W czwartek pytaliśmy słuchaczy, czy Unia Europejska powinna zakazać połowu ryb i organizowania polowań. Taką propozycję ma kontrowersyjna lewicowa europosłanka Sylwia Spurek, która ogłosiła projekt nowych regulacji pod tytułem Nowa Piątka dla Zwierząt. W myśl proponowanych zasad, oprócz wspomnianych zakazów łowiectwa i wędkarstwa, Wspólnota Europejska miałaby zakazać hodowli i uboju zwierząt. W otwartym mikrofonie pytamy, czy jesteśmy gotowi zrezygnować z hodowli zwierząt, polowań i połowu ryb. Posłuchajmy głosów słuchaczy.
Całe szczęście jeszcze nikomu na talerz nie zagląda. I możemy spożywać w sumie na co mamy ochotę, proszę pana, na co nas stać. O, są przypadki takie, na przykład zwierzęta w tym cyrku, prawda, dręczone, męczone, raczej nie. Ale zwierzę żyje po to, żeby w jakiś tam sposób zaspokoić żądze ludzi.
To jest zły pomysł, choćby ze względu na stowarzyszenie, czy tam, nie wiem, grupę ludzi, którzy się nazywają myśliwymi. Oni bardzo wiele robią dla zwierząt, dla lasu. Jest oczywiście przez nich prowadzony odstrzał, ale w ramach limitu.
Jest to tak zwany dla mnie temat zastępczy. Jest naprawdę wiele tematów dużo trudniejszych i dużo ważniejszych.
Ludzie, zacznijcie się zastanawiać, co Unia Europejska próbuje z nami zrobić. To wcale nie jest wesołe i to nie jest zastępcze. To są różnymi środkami dochodzicie do tego, żeby ograniczyć wolność ludzi w Europie.
Ja z zawodu jestem rzeźnikiem i chyba nie chodzi nawet tej pani o to, żeby był całkowity zakaz, tylko chodzi o tą przemysłową produkcję mięsa. My przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że spożywamy bardzo duże ilości mięsa. Chyba chodzi o to, żebyśmy też ograniczyli spożycie mięsa.
Wywołał mnie pan do tablicy, dlatego że 62 lata jestem wędkarką. Nie wyobrażam sobie, że mi ktoś zabronił wędkowania. Nad wodę się jedzie nie po to, żeby tam nałowić ryby nie wiadomo ile, tylko po prostu, żeby się zrelaksować.
Panie Januszu, zsuwamy się, z, że tak powiem, w dosyć, no nie wiem, kabaretowe klimaty, czy takie dosyć komediowe, gdyby nie to, że to jest dosyć przerażające. Ja oglądałem fragment tego grillowania Polski w Parlamencie Europejskim dzięki uprzejmości jednej ze stacji, która mieni się wolnymi mediami. No, wolne media są wtedy, jak są antypisowskie, bo to na tym to polega. I przyznam się, że parada tych osób, które tam występują, pokazuje, że pani Sylwia Spurek, która tutaj nazwałem ją wcześniej, że ona jest kontrowersyjna. Ona wcale nie jest kontrowersyjna, ponieważ tam oni są wszyscy dokładnie tacy sami. A skoro są wszyscy, to znaczy tam to nie jest to kontrowersja, tylko to jest pewna reguła, która panuje. Im głupiej, tym wydaje się lepiej. Już w tej chwili słyszymy, że te Fit for 55 jest jakimś kompletnym idiotyzmem. No ale oni ten idiotyzm będą uparcie stosować. Chińczycy będą nam uciekać, Ameryka nam będzie uciekać, a oni będą zajmować się żabkami, pijawkami i norkami, za przeproszeniem. Uważam, że Unia Europejska chce nas cofnąć do cywilizacyjnego średniowiecza, to wiadomo od dawna.
Ale panie redaktorze, ja jednak będę oponował i protestował. To znaczy, nie możemy sprowadzać wszystkich wypowiedzi i stawiać znaku równości między tymiże a strukturą unijną i też Wielu
eurodeputowanych. Mówi pan, że tam są poważni ludzie?
Zna pan wielu eurodeputowanych, którzy mogliby się poczuć dotknięci tym takim spłaszczeniem w komentarzu. Oczywiście są pewne myśli, które gdzieś krążą. No, myślę, że też wiemy, na czym polega publicystyka i rozmowa.
No sobie trochę żartujemy, bo
tak
temat
jest. Natomiast
ryb akwaryjnych jest dosyć trudny do poważnego.
Ja jestem zbudowany bardzo tą audycją czwartkową i reakcjami słuchaczy naszych, bo mam wrażenie, że słuchacze także, którzy się różnią między sobą w ocenie rzeczywistości tutaj krajowej, w tej konkretnej sprawie raczej każdy na swój sposób, ale jednak skrytykował tego rodzaju podejście, możliwość wprowadzenia tych zmian. Także jest gdzieś mądrość w narodzie w postaci jakby dystansowania się i bycia odpornym na pewne myśli i prądy. Choć oczywiście, jeśli chodzi o samą ideę, która przyświeca pani Spurek, zastanawiam się, na ile to jest taka strategia, wiesz, chcesz ciele, proś wołu, tak? Znaczy, to jest próba przesuwania
pewnej granicy, tak?
Dlatego, że podajemy jakieś przykłady takie drastyczne, na przykład, nie wiem, zrezygnujcie z wędkarstwa, z łowiectwa, z hodowli zwierząt, ale pojawiają się też inne tam w tle, a tu cyrk, a tu jakieś delfinarium, a tu badania na zwierzętach, które skądinąd przecież są prowadzone, bo nauka rozwija się, musi pewne rzeczy sprawdzać. I tutaj będzie takie przesuwanie. Znaczy, dobrze, z tego rezygnujemy, ale zobaczcie to.
Rozgadał. Panie Januszu, musimy audycję naszą kończyć.
Abyśmy
wszyscy zdrowi byli.
Musimy się częściej spotykać.
Szanowni Państwo, pamiętajcie o Józefach, żeby nie pozostali bez... O Irenach, to jest jakby oczywiste. No i również życzymy Państwu dobrej pogody. Idźcie Państwo na grzybobalanie, bo podobno media donoszą, że grzybów w lubuskich lasach jest...
I internauci na swoich profilach społecznościowych również.
Internet jest zalany widokami zbiorów grzybowych. Pozdrawiamy Państwa serdecznie. Kłaniamy się pięknie. Do usłyszenia.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest.